Nastała chwila ciszy. Tylko przez okna dochodził wrzask hulaszczej szlachty. Mały Wołodyjowski przerwał panujące w izbie milczenie. — Cóż wy, ojcze, myślicie? Co może być naszemu panu? — rzekł starzec. — Ja mu nie konfident, więc nie wiem. Nad czymś on się namyśla, sam ze sobą się łamie. Duszne to jakieś walki. Nie może być inaczej. A im dusza większa, tym męka cięższa. I nie mylił się stary rycerz, bo oto w tej chwili ów książę, wódz, zwycięzca, leżał w prochu w swojej kwaterze przed krucyfiksem i toczył jedną z najzaciętszych walk w swym życiu. Straże na zamku z Barskim odwoływały północ, a Jeremi ciągle jeszcze rozmawiał z Bogiem i z własną duszą wyniosł. Rozum, sumienie, miłość dla ojczyzny, duma, poczucie własnej siły i wielkich przeznaczeń zmieniły się w jego piersi w zapaśników i wiodły ze sobą bój zacięty, od którego pękała pierś, pękała głowa i ból targał wszystkie jego członki. Oto wbrew woli prymasa, kanclerza, senatu, regimentarzy, wbrew woli rządu, szły do tego zwycięzcy wojska kwarciane, szlachta, cudze chorągwie prywatne. Słowem cała Rzeczpospolita oddawała mu się w ręce, uciekała się pod jego skrzydła. Losy swoje powierzała jego geniuszowi. I przez najlepszych swych synów wołała — ratuj, bo ty jeden ratować możesz. Jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, a pod zbarażem stanie 100 000 wojowników, gotowych na bój śmiertelny ze smokiem wojny domowej. Tu obrazy przyszłości oblane jakimś niezmiernym światłem sławy i potęgi poczęły się przesuwać przed oczyma kniazia. Zadrżą ci, którzy go pominąć i upokorzyć chcieli. A on porwie te żelazne chówce rycerstwa i powiedzie je w stepy ukraińskie do takich zwycięstw, do takich triumfów, o jakich dzieje jeszcze nie słyszały. I kniaź czuje w sobie siłę odpowiednią. Z ramion strzelają mu skrzydła, jakby skrzydła świętego Michała Archanioła. Oto zmienia się w tej chwili w jakiegoś olbrzyma, którego zamek cały, cały zbaraż, cała Ruś objąć nie może. Na Boga! On ze trzech Chmielnickiego, on zdepce bunt, on spokój ojczyźnie powróci. Widzi rozlegle blonia, krocie wojsk, słyszy huk armat. Bitwa! Bitwa! Pogrom niesłychany, niebywały. Krocie ciał, krocie chorągwi zaścielają step zbroczony, a on tratuje po cielsku Chmielnickiego i trąby grają zwycięstwo, a głos leci od mórz do mórz. Kniaź zrywa się i ręce do Chrystusa wyciąga, a na okul jego głowy płonie jakieś czerwone światło. Chryste! Chryste! Woła. Ty wiesz, ty widzisz, iż ja to uczynić potrafię. Rzeknij mi, iżem powinien. Ale Chrystus głowę na piersi zwiesił i milczy. Taki bolesny, jakby go dopiero przed chwilą rozpięto. Na chwale to twoją, woła książę. Non michi, non michi, set nomini tuo da gloriam. Na chwalę wiary i kościoła, całego chrześcijaństwa. Chryste, Chryste. I nowy obraz mknie przed oczyma bohatera. Nie na zwycięstwie nad Chmielnickim kończy się ta droga. Kniaź, bunt pożarłszy, jego się ciałem jeszcze utuczy, jego siłami zolbrzymieje. Krocie kozaków do krociów szlachty przyłączy i pójdzie dalej. Na Krym uderzy. straszliwego smoka w jego własnej jamie dosięgnie. Krzyż zatknie tam, gdzie dotąd nigdy dzwony wiernych na modlitwę nie wzywały. Albo też pójdzie w tę ziemię, które raz już kniazie wiśniowieccy kopytami końskimi stratowali, i granice Rzeczypospolitej, a z nimi kościoła do ostatnich krańców ziemi rozciągnie. Gdzie to koniec tego pędu? Gdzie koniec sławy, siły, potęgi? Nie masz go wcale. Do komnaty zamkowej wpada białe światło miesiąca, ale zegary biją późną godzinę i kury pieją. Dzień zejdzie już niedługo, ale będzie lito dzień, w którym obok słońca na niebie nowe słońce na ziemi zaświeci. Tak jest. Dzieckiem byłby książę, nie mężem, gdyby tego nie uczynił. Gdyby dla jakich bądź powodów przed głosem tych przeznaczeń się cofał. Oto czuję już pewien spokój, który widocznie na niego zlał Chrystus miłosierny. Niechże będzie za to pochwalony. Już myśl trzeźwiej, lżej i oczyma duszy położenie ojczyzny i wszystkich spraw jasno ogarnia. Polityka kanclerza i tych tam panów z Warszawy, również jako wojewody Bracławskiego, jest zła i dla ojczyzny zgubna. Zdeptać naprzód Zaporoże, ocean krwi z niego wytoczyć, złamać je, zniszczyć, zgnieść, zwyciężyć, a potem dopiero przyznać pokonanym wszystko. Ukrócić wszelkie nadużycia, wszelkie uciski, zaprowadzić ład, spokój, mogąc dobić, do życia wrócić. Oto droga jedynie tej wielkiej, wspaniałej Rzeczypospolitej godna. Może dawniej można było obrać inną, dziś nie. Do czegóż mogą bowiem doprowadzić układy, gdy naprzeciw siebie stoją krocie tysięcy zbrojnych, a choćby je zawarto, jakąż siłę mieć mogą. Nie, nie. To senne mary, to urojenia, to wojna rozciągnięta na wieki całe, to może les i krwi na przyszłość. Niech się chwycą tamtej jedynej drogi, wielkiej, szlachetnej, potężnej. A on niczego więcej nie będzie ni chciał, ni pożądał. Osiądzie na powrót w swych Lubniach i będzie czekał cicho, póki go przeraźliwe trąby gradywa na nowo do czynu nie powołają. Niech się uchwycą. Ale kto? Senat? Sejmy burzliwe? Kanclerz? Prymas czy regimentarze? Kto prócz niego tę wielką myśl rozumie i kto wykonać ją może? Niech się znajdzie taki, to zgoda. Ale gdzie jest taki? Kto ma siłę? On jeden, nikt więcej. Do niego idzie szlachta, do niego ściągają wojska, w jego ręku miecz Rzeczypospolitej. Przecie Rzeczą Pospolitą, nawet gdy pan jest na tronie, a cóż dopiero, gdy pana nie ma, rządzi wola tegoż narodu. Ona to suprema lex. A wypowiada się nie tylko na sejmach, nie tylko przez posłów, senat i kanclerzy, nie tylko przez pisane prawa i manifesty, ale jeszcze silniej, jeszcze dobitniej, jeszcze wyraźniej czynem. Kto tu rządzi? Stan rycerski. A oto ten stan rycerski ściąga się do zbaraża i mówi mu, tyś jest wodzem. Cała Rzeczpospolita bez wotów władzę mu oddaje siłą faktów i powtarza, tyś jest wodzem. I on miałby się cofać. Jakiejże jeszcze nominacji potrzebuje? Od kogo ma jej czekać? Czy od tych, którzy Rzeczpospolitą zgubić, a jego upokorzyć usiłują? Za co? Za co? Czy za to, że gdy wszystkich ogarnęła panika, że gdy hetmani w Jasyr poszli, wojska zginęły, panowie kryli się po zamkach, a kozak postawił nogę na piersi Rzeczypospolitej? On jeden tylko zepchnął tę stopę i podnosił z prochu zemdlałą głowę tej matki. Poświęcił dla niej wszystko. Życie, fortunę. Uratował od hańby, od śmierci. On, zwycięzca. Kto tu zasłużeńszy, niech wtedy bierze tę władzę. Komu się słusznie należy, niech w tego rękach spocznie. On chętnie zrzeknie się tego ciężaru, chętnie Bogu i Rzeczypospolitej powie. Puśćcie sługę w pokoju, bo oto znużon już bardzo i sił zbawion, a przy tym i tego pewien, że pamięć jego ni grób nie zginie. Ale gdy nie masz nikogo takiego, po dwakroć i trzykroć byłby dziecięciem, nie mężem, gdyby tej władzy, tej słonecznej drogi, tej świetnej, ogromnej przyszłości, w której jest ratunek Rzeczypospolitej, jej sława, potęga, szczęście, miał się wyrzekać. I dlaczego? Kniaś znowu głowę dumnie podniósł i płonący wzrok jego padł na Chrystusa. Ale Chrystus głowę na piersi zwiesił i milczał taki bolesny, jakby go dopiero przed chwilą rozpięto. Dlaczego? Bohater skronie rozpalane rękoma przycisnął. Może i jest odpowiedź. Co znaczą te głosy, które wśród złotych i tęczowych widzeń sławy, wśród szumu przyszłych zwycięstw, wśród przeczuć wielkości potęgi, tak nieubłaganie wołają mu do duszy? Ach, stój nieszczęsny. Co znaczył w niepokój, który nieustraszoną pierś jego dreszczem jakiejś trwogi przejmuje? Co znaczy, że gdy on najjaśniej i najdowodniej okazuje sobie, że władzę wziąć powinien, coś mu tam w przepaściach sumienia szepce? Sam się ludzisz? Duma cię uwodzi, szatan pychy królestwa ci obiecuje. I znów straszna walka zawrzała w duszy księcia, znów porwał go wicher trwogi, niepewności i zwątpień. Co czyni szlachta, która do niego zamiast do regimentarzu wciągnie? Prawo depce. Co czyni wojsko? Dyscyplinę łamie. I on, obywatel, on, żołnierz, ma stawać na czele bezprawia. Ma je swoją powagą okrywać. Ma pierwszy dawać przykład niekarności, samowoli, nieposzanowania praw. I to wszystko dlatego tylko, by władzę o 2 miesiące pierwej zagarnąć, bo ci, jeśli królewicz Karol na tron obrany będzie, to i tak ta władza go nie ominie. On to ma dawać, tak straszliwy przykład wiekom potomnym. Cóż bowiem się stanie? Dziś tak uczyni Wiśniowiecki, jutro koniec Polski, Potocki, Firlej, Zamojski, Lubomirski. A gdy każdy bez uwagi na prawo i karność, gwoli własnej ambicji działać rozpocznie, gdy dzieci pójdą wzorem ojców i dziadów, jakaż to przyszłość czekał w kraj nieszczęsny. Robactwo samowoli, nierząd, prywaty toczą już i tak piętej Rzeczypospolitej. Pod siekierą wojny domowej próchno się sypie, uschłe galęzie z drzewa odpadają. Co się stanie, gdy ci, którzy chronić je powinni, strzec jak źrenicy oka, sami ogień podkładać będą? Co się stanie? Jezu, Jezu. Chmielnicki też dobrem publicznym się osłania i nie czyni nic innego, jak naprzeciw prawu i zwierzchności powstaje. Kniazia dreszcz przeszedł od stóp do głowy, ręce załamał. Zali, ja mam być drugim Chmielnickim, Chryste! Ale Chrystus głowę na piersi zwiesił i milczał, taki bolesny, jakby go dopiero przed chwilą rozpięto.